Strefa historii.
Jak poprzez jedzenie komuniści sterowali nie tylko żołądkami Polaków? Tego można się dowiedzieć, czytając książkę Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL. Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam na spotkanie z autorką książki, dr Moniką Milewską, antropolożką historii, eseistką, poetką, dramatopisarką. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dlaczego pani zajęła się takim tematem jak jedzenie? No oczywiście w kontekście ideologii.
Po pierwsze pewnie z przekory, bo w czasach, które opisuję, byłam niejadkiem i bardzo cierpiałam. Cierpiałam z różnych powodów, myślę, że osobistych też, może takich też zdrowotnych, o których dowiedziałam się dużo, dużo później, ale też z powodu tego, że ta kuchnia była bardzo marna, była naprawdę bardzo kiepskiej jakości. To, co zapamiętałam, to nie są te szynki od Gierka i kiełbasy z GS-u, które teraz próbuje nam się za pomocą różnych manipulacji rynkowych do koszyka wepchnąć. Ale no właśnie, zapamiętałam raczej te puste półki i
słynny ocet.
Ocet, ale też różne erzace, bardzo niedobre słodycze.
Wyroby czekoladopodobne.
Tak. Groźne, budzą się też we mnie groźne dla zdrowia. I to był chyba pierwszy powód i myślę, że taki bardziej może podświadomy niż świadomy, bo świadomie wybrałam ten temat dlatego, że on pozwala mi pokazać historię, wielkie procesy historyczne od tej strony może mniej znanej, a może bardziej znanej, bo bardziej pamiętanej przez społeczeństwo. Te czynniki, które tutaj opisuję, no tak naprawdę napędzają te wielkie machiny historii i myślę, że to pokazuje zwłaszcza w rozdziale zatytułowanym Chleba i wolności, w rozdziale, w którym pokazuje właśnie, jak bardzo te sprawy przyziemne, te sprawy dotyczące wyżywienia, podwyżek cen mięsa, pustych półek, niezaspokojonych apetytów społecznych, a to w każdym oczywiście sensie, prowadziły do wielkich poruszeń narodowych i ostatecznie doprowadziły też do obalenia komunizmu.
Chleba i igrzysk wołano w starożytności, a tutaj pani zatytułowała właśnie rozdział Chleba i wolności, czyli też takiego jakby zawołania.
Bo polskie społeczeństwo było złaknione właśnie tych dwóch rzeczy. Chleba, znaczy chleba oczywiście takiego metaforycznego, bo chodziło raczej o coś do chleba, o mięso, o różne przetwory mięsne i wolności właśnie. Tych dwóch rzeczy najbardziej brakowało.
Czytając tą książkę, uświadomiłam sobie jedną rzecz, której do tej pory jakby nie uświadamiałam sobie w taki sposób konkretny, że poprzez jedzenie komuniści zarządzali państwem, że to była taka sfera, która organizowana odgórnie powodowała, że to państwo było w taki, a nie inny sposób zorganizowane. Na przykład centralne planowanie dostaw, kartki, które reglamentowały dostęp do żywności, czyli pokazanie pewnego procesu zarządzania państwem.
Tak, oni przede wszystkim chcieli być dobroczyńcami swojego narodu, rozdawcami wszelkich dóbr. Tak chcieli być postrzegani właśnie jako ojcowie narodu. I temu służyły różne rytuały, na przykład obyczaje związane z dożynkami, gdzie pierwszy sekretarz partii był gospodarzem, kimś takim, kto odpowiada za to, żeby te plony były dorodne, żeby nie zabrakło chleba na następny rok. Ktoś, komu się wręczało ten dożynkowy bochen, wpisywał się w ten sposób no, w różne rytuały agrarne, w wielką tradycję polskiej wsi. Chciał właśnie być postrzegany jako ten, który ten urodzaj na ziemię polską przynosi. I z komunizmem wiązała się wielka obietnica, obietnica dobrobytu, obietnica tego, że niedługo wszyscy robotnicy, cały ten proletariat, który był przez wieki uciskany, stanie się co najmniej tak zasobny, jak uciskający ich przed wojną kapitaliści, będzie jadł tak dobrze, jak jadły warstwy uprzywilejowane. To taka właśnie była treść tej obietnicy i ta obietnica ciągle się nie spełniała, stąd też niezadowolenie tych, których no, przez te 40 lat oszukiwano.
obietnica, która z jednej strony nie została spełniona wobec mas, które miały być tym podmiotem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale spełniła się w stosunku do pewnej uprzywilejowanej grupy, których w zasadzie przywileju nie powinno być w komunizmie, a jednak na przykład specjalne sklepy za żółtymi firankami, dobrze wyposażone bufety dla urzędów bezpieczeństwa, to wszystko przeczyło tej właśnie idei równości. Nie wszyscy okazało się, że mieli równe żołądki.
Tak, zdecydowanie. Państwo, które miało być ufundowane właśnie na idei równości, no co krok przeczyło swoim własnym postulatom, czy swoim własnym znowu obietnicom. To, co mnie najbardziej uderzyło, to chyba był pewien rodzaj kastowości w organizowaniu polskiej gastronomii w tych czasach. Bo gastronomia, podobnie zresztą jak w czasach okupacji, bo bardzo wiele tych wzorców było zaczerpnięte z systemu niemieckiego okupanta, została ta cała gastronomia podzielona na kategorie. Od kategorii S, kategorii lux, tych takich najlepszych, no, skierowanych już no, ewidentnie nie do tych mas, które otrzymywały obietnice, do kategorii czwartej, takiej już zupełnie nieprzysiadalnej, kategorii typu mordownia, gdzie latały siekiery i w powietrzu zawieszony był zapach wódki i piwa, to tutaj każdy znał swoje miejsce w szeregu, każdy wiedział, jaka kategoria jest dla niego dostępna i ze względu na zasobność portfela i też ze względu na maniery, czy może strój, w którym wybierał się do takiego przybytku, bo w kategoriach wyższych trudno się było pokazać bez marynarki i krawata.
Jak to ładnie w którymś z filmów, teraz nie przypomnę sobie tytułu, klient w krawacie jest mniej awanturujący się, to który przychodzi do restauracji. Przytacza pani humor. Polacy potrafili śmiać się z tego wszystkiego, z tej całej otoczki. I nawet pierwsze słowa książki, gdzie pani cytuje, że najlepszy żart, jaki można było w PRL-u powiedzieć, to smacznego.
No humor wydaje mi się też bardzo istotny przy badaniach nad świadomością społeczną, nad mentalnością danego społeczeństwa. Żarty no, nie są takim przymrużonym okiem w stronę czytelnika, który to kupi i który umili sobie w ten sposób lekturę, ale to też jest pewien barometr nastrojów społecznych. Myślę, że jeden z najważniejszych barometrów nastrojów społecznych. Dlatego nigdy nie pogardzam żartem, nawet w moich badaniach nad terrorem rewolucji francuskiej. W tej książce też mogą Państwo, książce Ocet i Łzy, znaleźć ówczesne żarty, które dla nas może są trochę mniej śmieszne, bo to jednak ogromna odległość czasowa, te 200 lat, pewna odległość kulturowa, bo jednak oświecenie, choć tak bliskie, no, miało jednak trochę inne poczucie humoru. Ale niektóre żarty przypominały mi czarny humor z czasów Auschwitz.
Żart, który ja pamiętam z dzieciństwa, no, jako wychowanka lat 70. Chcesz cukierka? Idź do Gierka. Pewna forma obrony może przed tą rzeczywistością, która była taka gorzka. Tu akurat w tym powiedzeniu chcesz cukierka? Idź do Gierka. W ogóle cała, można powiedzieć, historia lat 70. się zawiera. Początek i te kredyty, kiedy nareszcie ta obietnica dobrobytu w pewnej mierze została zaspokojona, no i później ten taki gwałtowny moment, w którym się skończyła.
No właśnie pytanie, bo to jest to słynne powiedzenie, które może mieć wiele różnych odcieni, wiele różnych znaczeń, bo może być też po prostu gryzącą ironią. Ta obietnica może nie do końca jest spełniona, ten cukierek będzie albo nie będzie, bo były też takie zakończenia, Gierek ma, ale...
To ci da.
To ci da, ale właśnie co mi da. To tak, nie zawsze tak. Musi być pachnący cukierek.
Poczytajmy o faktach.
Myślę, że ta książka jest takim odkryciem dla ludzi, którzy nie żyli w PRL-u, bo wiele sytuacji przypomina nam, którzy pamiętamy jeszcze te sytuacje, ale dla tych osób, które nie żyły w PRL-u, myślę, że będzie to szokiem, kiedy dowiedzą się, w jaki sposób można było coś zdobyć. Kiedyś jedna z moich koleżanek mówiła, że rozmawiała ze swoją córką i mówi, no córko, wyobraź sobie, że przychodzisz do sklepu i nic nie ma, są puste półki. To co byś zrobiła? I ona odpowiedziała, no to poszłabym do drugiego. drugiego sklepu. Nas to śmieszy, bo wiemy, że w tym drugim dobry sklepie też byłyby puste półki. Ale przybliża pani tą rzeczywistość PRL-u w taki sposób właśnie nienachalny, mówiąc na przykład, że trzeba było stać wiele, nawet dni w kolejkach, żeby coś kupić. Myślę, że uchwyciła pani ten moment, w którym jeszcze niektórzy pamiętają, jak wyglądały czasy PRL-u w codzienności, a dla niektórych będzie to odkrycie, dla tych pokoleń, które urodziły się już po 89 roku. Mm.
Ja tutaj też zastosowałam taki dialog pokoleń, bo część z materiałów takich etnograficznych, powiedzmy, została zebrana przez moich studentów gdańskiej etnologii, którzy rozmawiali bardzo często ze swoimi najbliższymi, bo tutaj zostawiłam im swobodną rękę, jeśli chodzi o wybór respondentów, i rozmawiali albo ze swoimi rodzicami, rodzice oczywiście wtedy byli młodzi, albo nawet byli dziećmi, bo to pokolenia lat 60., 70., ale czasami trafiali też do dziadków. Zdarzało się, że to była pierwsza rozmowa z babcią od 2 lat, rozmowa na zaliczenie, ale właśnie umożliwiająca taki dialog międzypokoleniowy, więc przy okazji ileś tam roczników gdańskiej etnologii dowiedziało się, jak to było, albo dowiedziało się, jak zapamiętali to rodzice. Ważne jest podkreślenie tego filtru pamięci. No, niektóre wywiady, które czytałam, kompletnie nie pasowały do tego, co ja wiem z innych źródeł, ale brałam poprawkę właśnie na to, że ktoś mógł zapamiętać to w ten sposób, albo mógł chcieć zapamiętać to w ten sposób. Bo nasza pamięć też jest wolontarystyczna i też często płata nam figle.
Wiele osób wspomina z takim rozrzewnieniem momentami czasy PRL-u, bo były to czasy ich młodości, więc nawet te niedogodności w postaci kolejek, w postaci braku pewnych towarów, taka gloryfikacja czasów, w których wydaje nam się, że żyło się lepiej.
Wycieczki z jednej kolejki do drugiej, no mogły być też jakimś rodzajem młodzieńczej przygody, jeżeli miało się te kilkanaście lat i poznawało się na przykład, zdobywało się znajomości w tych kolejkach, no to mogły zostać zapamiętane dosyć sympatycznie.
W pewnym momencie pani pisze o tym, że kolejka mogła być takim miejscem, w którym mogła się rodzić nawet opozycja, że podsłuchiwano kolejki.
Badano nastroje kolejkowe i to jest też coś, co ja znam z innych obszarów moich badań, czyli na przykład z czasów rewolucji francuskiej. Rzeczywiście szpicle chodzili już wtedy po tym rewolucyjnym Paryżu od kolejki do kolejki, bo to jest fantastyczne, jak bardzo podobny był ten system rewolucyjny do tego, co stworzyli nam komuniści. To dziedzictwo rewolucji francuskiej jest czymś, co rzeczywiście było wykorzystywane przez komunistów w różnych krajach z wielką radością. Na przykład system kartkowy tak naprawdę wszedł po raz pierwszy w życie w tych trudnych paryskich latach jakobińskich.
Czyli nie był to wymysł na przykład II wojny światowej.
Broń Boże. Kartki były też rozpowszechnione w całej Europie pod koniec I wojny światowej. Więc ten system już się pojawiał i w XIX wieku, w czasie wojny secesyjnej. Domyślam się, że pierwowzorem, ponieważ nie znalazłam w literaturze naukowej żadnego potwierdzenia, więc to jest moja intuicja, że po raz pierwszy ten system rozwinął się właśnie w latach 90. w rewolucyjnej Francji, latach 90. XVIII wieku.
Czyli znacznie, znacznie wcześniej niż PRL.
I puste półki to też zjawisko tamtego czasu.
Patrząc na to, co dzieje się w PRL-u, nie do końca sobie uświadamiamy, że to gdzieś już było, że rewolucja...
Tak. Na przykład też ceny maksymalne, czy właśnie taka reglamentacja cen wprowadzana odgórnie przez państwo. Też jest rewolucja francuska.
Swoistym odkryciem także dzięki pani książce było dla mnie to, że przepisy kulinarne były także elementem jakiejś takiej walki o rząd duszy tych Polaków, którzy żyli w PRL-u. Przepisy były odgórnie układane i wprowadzane na przykład poprzez prasę kobiecą, czy też słynne książki Kuchnia Polska.
To znaczy, myślę, że ta odgórność, ona bardziej dotyczyła gastronomii i tutaj rzeczywiście obowiązkowo gotowano ziemniaki w ten sposób, albo smażono schabowego konkretnie, dodając to i to. No jeśli chodzi o kuchnię domową, no to ona była oczywiście dużo swobodniejsza. Tutaj nie było urzędników, którzy stali nad kuchenką pani domu i pilnowali, co ona wkłada do garnka i jak to robi, jak tam miesza. No ale to, co państwo oferowało na przykład w sklepach, to też sprawiało, że gotowało się w ten, a nie w inny sposób. ilość produktów dostępnych w tym czasie na rynku była bardzo ograniczona.
Coś, co kojarzy mi się z imprezami z lat 70., gdzie jako dziecko uczestniczyłam oczywiście w nich, to to, że były głównie jajka z majonezem i parówki. Główna potrawa, która się pojawiała na stołach.
Czasami nawet w Belwederze, na uroczystych kolacjach.
Naprawdę?
Na cześć Iwaszkiewicza w latach 60. Gomułka urządził właśnie taką kolację, w której podał paróweczki i to jeszcze chyba pływające w jakimś sosie kapuścianym. Mało to było apetyczne, a okazja naprawdę zacna.
Podobno Gomułka w pewnym momencie stwierdził, bo on lubił tak zarządzać kuchnią Polaków, że nie będzie sprowadzał cytryn do Polski, bo one są drogie, ale taka sama ilość witaminy C jest w kapuście. I podobno ktoś odpowiedział, że przepraszam, ale nie będę herbaty z sokiem z kapusty pił.
Tym kimś podobno był wieczny premier Józef Cyrankiewicz, który był sybarytą. No i wpłynął w ten sposób na decyzję Gomułki. Te cytryny czasami się pojawiały na rynku, ale były jednak jakimś rodzajem trofeum, tak jak później papier toaletowy. Dlatego zdarzało się, że stanowiły one podarunek, no na przykład na imieniny i potem przechowywano je długo i nabożnie, owinięte w bibułki. Były specjalne sposoby przechowywania cytryn, często wielomiesięczne. Nie wiem, jak im się to udawało. Może kiedyś były jakieś solidniejsze cytryny.
Porozmawiajmy o faktach.
Wróćmy do tytułu książki. Ślepa kuchnia to jest tak naprawdę nie wyrażenie jakieś metaforyczne w sensie, że kuchnia, która nie miała widoków na przyszłość.
No też.
Chociaż też.
No, że to był taki też ślepy zaułek, który się ta polska kuchnia no, zapuściła.
Ale z drugiej strony to był architektoniczne rozwiązanie.
Tak, tak. I to jest rozwiązanie, które teraz budzi tak duże zdziwienie, że niektórzy czytelnicy nie mogą uwierzyć, że piszę prawdę. Mówią, że ślepa kuchnia to jest coś takiego, że mamy taki aneks kuchenny i mamy taki barek pomiędzy tym aneksem a pokojem. No mamy teraz, ale to tylko dlatego, że ta kuchnia została przebudowana. Oryginalnie według pomysłu architektów z doby Władysława Gomułki to było osobne pomieszczenie, które miało własne drzwi i miało własne okno. Ale to okno nie wychodziło na świat, tylko na pokój. Okno nawet spore, podzielone na mniejsze okienka, z których jedno często bywało okienkiem podawczym, przez które można było gotowe potrawy albo może brudne talerze z pokoju podawać, nie wchodząc przez drzwi do kuchni. A więc wydawałoby się dosyć wygodne rozwiązanie, ale jednocześnie bardzo niewygodne, bo to pomieszczenie było niedoświetlone. Mieszkanka też były malutkie, więc brakowało znowu jednej ze ścian. Widziałam w Warszawie niedawno taką oryginalną, nieprzebudowaną, ślepą kuchnię i zauważyłam, że ta szyba pełni rolę ściany. To znaczy, że piętrzą się akurat książki wzdłuż tej szyby na pewnej wysokości. Problemów było z taką kuchnią sporo, a podstawowy problem polegał na wentylacji, bo wtedy ta wentylacja była jeszcze, systemy wentylacyjne były bardzo niedoskonałe. Ta kuchnia pachniała, nie wiem, wczorajszym obiadem.
Albo obiadem sąsiada.
Albo obiadem sąsiada, tak.
W jaki sposób świętowali komuniści 1 maja, ale właśnie od tej strony kuchennej?
Jedynym takim chyba rytuałem, który udało im się stworzyć, były kiełbaski. Ja nazywam je kiełbaskami pierwszomajowymi, ale to jest nazwa, no myślę, że autorska moja. To jest coś, co na pewno zostało najlepiej zapamiętane przez wszystkich uczestników pochodów pierwszomajowych i nie tylko, bo podobnie wyglądały też obchody zapomnianego dzisiaj już 22 lipca, czyli Święto Odrodzenia Polski. Te kiełbaski z rożna czy kiełbaski z wody, zaopatrzone często w łychę musztardy, serwowane na nieśmiertelnych tackach. To było coś, co miało skusić, miało być takim rodzajem przekupstwa systemu. Przekupstwa też niedarmowego, bo najczęściej jednak to wszystko, co było dostępne na festynach pierwszomajowych, było dostępne, ale za gotówkę. Pojawiały się tam też przeróżne towary, których na co dzień było trudno uświadczyć w sklepach. Pojawiało się też piwo, które miało no, tutaj dodać tej świątecznej atmosfery. W czasach stalinowskich czymś takim, czym kuszono robotników, żeby uczestniczyli w rytuałach władzy, było często jabłko znajdujemy też ślady takich no, prawie biblijnych zachowań komunistów. A jednocześnie właśnie ta otoczka była taka bardzo siermiężna, jak to wszystko w PRL-u. Wszystko było takie dosyć byle jakie, dosyć siermiężne. I władza nie potrafiła stworzyć własnych rytuałów stołu, zwyczajów, które mogłyby towarzyszyć obrzędowości świątecznej, tej nowej świeckiej obrzędowości świątecznej. I w ten komunistyczny rok liturgiczny nie były w zasadzie wpisane żadne zwyczaje jedzeniowe. Nie było jakichś takich szczególnych pokarmów, dań, którymi można byłoby świętować na przykład w gronie rodzinnym, albo chociażby w restauracji. Takie święta jak 1 maja, 22 lipca, czy może bardzo ważną datę w tym kalendarzu, czyli rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej. Nie naszej, oczywiście importowane całkowicie święto, ale święto, które miało ten system spajać i umacniać go. Nie było nic takiego. Dopiero pomarańczowa alternatywa, czyli taki ruch alternatywny, który wytworzył się w latach 80. głównie we Wrocławiu, ale też na Gdańsku, tworzyła właśnie takie prześmiewcze rytuały, serwując na przykład na rocznicę rewolucji październikowej barszcz czerwony. Ale oczywiście była to ironia, było to święto Arebur. Komuniści sami tego nie potrafili stworzyć.
Protesty głodowe, jak one przyczyniły się do tego, że komunizm jednak zaczął trzeszczeć w posadach swoich?
No, protesty głodowe, no to jest coś, co się zdarzało od samego początku, od pierwszych takich kryzysów, pierwszych załamań rynku, które nastąpiły na przełomie lat 40. i 50. Znaczy tak naprawdę od samego początku było bardzo, bardzo źle, ale z tego bardzo, bardzo źle przeszliśmy do jeszcze gorzej, co zostało zauważone i kończyło się właśnie jakimiś takimi protestami, ale to głównie na poziomie zakładów, takimi dosyć nieśmiałymi próbami oprotestowania sytuacji na rynku żywnościowym. No ale potem przyszły ważne wydarzenia, które są już częścią historii Polski, tak jak czerwiec 56 roku w Poznaniu, który odbywał się pod hasłem chleba i wolności. Później były kolejne ważne daty, również w naszej wybrzeżowej historii, bo przyszedł rok 70, przyszły te drastyczne podwyżki mięsa i robotnicy powiedzieli nie, wyszli na ulicę, polała się krew. To doprowadziło też do przemian jednak, do obalenia ekipy Gomułki, a później kolejne błędy popełniał Gierek, wyniesiony właśnie po grudniu. I pomimo takiego jakby sojuszu z narodem, że tych cen mięsa nie będzie ruszał, jednak zdecydował się na kolejne podwyżki. Przyszedł rok 76, przyszedł Radom i Ursus, przyszły kolejne protesty. Potem był lubelski lipiec, który rozpoczął się od podniesienia cen kotleta w robotniczych stołówkach. No i potem też przyszedł sierpień, w którym postulaty związane z jedzeniem były istotne. Chociażby taki 13 postulat, w którym robotnicy domagali się wprowadzenia kartek na mięso i wyroby mięsne.
I jednym słowem historia zatoczyła koło, bo nagle ta ideologia zarządzania poprzez jedzenie okazała się być fiaskiem. Więc można powiedzieć, że jedzenie zwyciężyło i pomogło obalić komunizm.
I ta kraina obfitości zagościła, no właśnie dokładnie po upadku komunizmu. Początek lat 90. to jest ten ogromny napływ nowych, nieznanych nam towarów z zachodu. I te przepełnione wręcz półki, przepełnione sklepy, tylko wtedy okazało się, że społeczeństwo ma za mało gotówki, żeby z tych sklepów wychodzić z pełnym koszykiem.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Rozmowę o książce Ślepa kuchnia, jedzenie, ideologia w PRL. Doktor Monika Milewska była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.
Bardzo Państwu dziękuję.
Dziś spotkanie w radiu, ale każdy może osobiście się spotkać z autorką już w najbliższą sobotę podczas Oliwskiego Święta Książki. Rozmowa rozpocznie się o 16 w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku. Marzena Bakowska, dziękuję za uwagę.
Strefa historii.